Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie stawki WIBOR, powszechnie znanej z kredytów choćby hipotecznych. Jakie orzeczenie i co ono oznacza? No o tym właśnie porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest Aleksander Skrzypiński, radca prawny z Kancelarii Seneka. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani redaktor.
Co dokładnie orzekł TSUE 12 lutego tego roku? Czy wskaźnik WIBOR sam w sobie jest teraz nietykalny dla polskich sądów?
No przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że to jest wyrok wydany za poduszczeniem pytań prejudycjalnych zadanych przez Sąd Częstochowski. To jest pierwszy wyrok w tym roku. Najprawdopodobniej zapadnie jeszcze jeden. To jest wyrok dotyczący zapytań prejudycjalnych sądu w Krakowie. Jeśli chodzi o Sąd Częstochowski.
Tak, wyjaśnijmy, o co tam chodziło.
Sąd w Częstochowie zadał tak naprawdę cztery pytania. Tak? Pierwsze pytanie dotyczyło zarówno i drugie możliwości stosowania interpretacji czy dyrektywy dotyczącej interpretowania WIBOR-u jako takiego wskaźnika. Czy w ogóle to rozporządzenie ma zastosowanie i czy można je badać co do ogółu. Co do tego Trybunał wypowiedział się twierdząco. Jeżeli chodzi o kolejne aspekty, no to tutaj troszkę TSUE nawiązało do tak zwanego wymogu przejrzystości, do kwestii informacyjnych, tak, konieczności właściwego przekazania przez bank czy przez podmioty, które udzielają kredytów, tego, jak powinien być rozumiany ten zapis dotyczący warunków udzielania kredytów hipotecznych ze wskaźnikiem WIBOR. No przede wszystkim właśnie dotyczący WIBOR-u, który powszechnie jest uznawany za ten, który można podważyć w jakiś sposób.
A dlaczego ten wyrok jest uznawany za korzystny dla banków? Czy tutaj są jakieś ryzyka finansowe, które zostały oddalone od sektora bankowego? Bo rzeczywiście po tym wyroku no, można było widzieć radość bankowców.
Zwykle przy wszystkich wyrokach zarówno jedna, jak i druga strona komunikuje, że wyrok jest dla niej korzystny. W tym przypadku również i bankowcy, i Związek Banków Polskich, i prawnicy kancelarii reprezentujących banki, ale i również prawnicy reprezentujących kredytobiorców zwracają uwagę na konkretne aspekty tego wyroku, który no w jakiś sposób jest dla nich korzystny. Jeśli chodzi o bankowców, dla nich pierwsza rzecz to jest kwestia takiego sprecyzowania zakresu informacyjnego, który bank powinien przestrzegać. I to jest zakres ściśle określony, ograniczony do danych zawartych w tak zwanym formularzu, ASIS. No i tam opisane są te ryzyka, które bank uznał za właściwe, które no, powinny w jakiś sposób wystarczyć do zrozumienia przez przeciętnego Kowalskiego, na co się decyduje.
No i właśnie, czy to orzeczenie definitywnie kończy dyskusję o wadliwości WIBOR-u, bo często konsumenci, kredytobiorcy, organizacje związane z kredytobiorcami zwracały uwagę, że WIBOR jest nieuczciwie naliczany, ich zdaniem argumentowali. Tu TSUE w orzeczeniu uznało, że nie ma tutaj żadnej wady. To czy prawnicy widzą jakąkolwiek furtkę do kwestionowania samej metody wyliczania tego wskaźnika?
Ja bym powiedział, że wręcz przeciwnie, to orzeczenie taką dyskusję otwiera. W ogóle wskazało, że taki WIBOR jako wskaźnik zmiennego oprocentowania może być badany. Jeżeli chodzi o to, czego nie może i czego bank nie musi. Bank nie musi przedstawiać w szczegółach kredytobiorcy, jak ten WIBOR jest tworzony, w jaki sposób. Bank musi jedynie poinformować, gdzie może się kredytobiorca o tym dowiedzieć.
A gdzie może się dowiedzieć, jeśli możemy podpowiedzieć słuchaczom?
No to są wszelkiego rodzaju strony, na których publikowane są wskaźniki WIBOR-u, przede wszystkim strony giełdy papierów wartościowych.
No to jest cenna uwaga, warto pamiętać o tym, zanim będziemy ubiegali się o kredyt jakikolwiek.
Najprościej jest spytać banku i powiedzieć, że powinien podać.
I tutaj też warto o tym pamiętać. A wracając do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w orzeczeniu wspomniał też o obowiązkach informacyjnych, pan też o tym mówił. Co konkretnie bank powinien powiedzieć klientowi o ryzyku zmiennej stopy procentowej, by umowa została uznana za uczciwą?
Tutaj trzeba powiedzieć, że nie tylko co, ale i w jaki sposób. Muszę też dodać, że nie jest to sformułowane w ten sam sposób, jak w przypadku kredytów walutowych. Tutaj jeszcze linia orzecznicza nie jest praktycznie wcale ustalona. Można powiedzieć, że dotychczasowe orzeczenia wydawane przez polskie sądy, z wyjątkiem jednego wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach, oddalały powództwa kredytobiorców. Po tym orzeczeniu mogę powiedzieć, że w pewnym sensie furtka dla kredytobiorców została uchylona. Ona nie została jeszcze otwarta. No ale bądźmy dobrej myśli, tak jak powiedziałem, drugie orzeczenie powinno być również w tym roku. To jest orzeczenie właśnie jako skutek zadanych pytań prejudycjalnych przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Jeśli chodzi o te obowiązki, ponieważ to troszkę inaczej wygląda i troszkę inaczej również zostało sformułowane w tym wyroku TSUE, porównując to do kredytów walutowych, przede wszystkim frankowych, to tutaj każdy z tych obowiązków, a właściwie spełnienie tego obowiązku, będzie badane indywidualnie. I co do zakresu udzielonych informacji, co do okoliczności udzielonych informacji, co do dokumentów, które temu posłużyły, w tym przypadku będą brane pod uwagę najprawdopodobniej wszystkie dokumenty związane z udzieleniem kredytu, formularze, wnioski, załączniki, umowy, okoliczności, w jakich ten kredytobiorca potencjalny uzyskiwał te informacje, na ile był w stanie zrozumieć to, co się do niego mówi, czy na tyle prostym językiem mu to przekazano.
I czy nie najmniejszym druczkiem takim, że nawet w okularach nie da się go odcyfrować.
Dokładnie tak. A może i lupą.
No właśnie. A czy brak odpowiedniej informacji może być podstawą do unieważnienia umowy? Jeśli wskaźnik, sam WIBOR w sobie jest legalny, to czy błędy właśnie w procesie sprzedaży kredytu, to, że kredytobiorca nie został dokładnie, w sposób jasny i zrozumiały, poinformowany o wszystkich szczegółach. Czy to może wszystko dać szansę na wygraną w sądzie?
Tutaj bym powiedział w ten sposób. W pierwszej kolejności to oczywiście TSUE stwierdziło, że to polskie sądy nie tylko mogą badać, ale i powinny badać tę okoliczność w każdej sprawie inaczej, odrębnie. Co do drugiej kwestii, to mogę powiedzieć tak, że na dzień dzisiejszy nie wiemy, co będzie tego skutkiem, bo może być równie dobrze i oddalenie powództwa, i uznanie całej umowy za nieważną, i jak to się mówi, tak zwane odwiborowanie, czyli uznanie samego zapisu o wiborze za nieobowiązujący czy nieważny. I w tym momencie naliczanie kredytu od nowa tylko przy użyciu marży, która jest częścią składową oprocentowania w kredycie udzielonym przez bank.
Iwona Wysocka i mój gość Aleksander Skrzypiński, radca prawny z kancelarii Seneka. Wracamy po przerwie. Iwona Wysocka, Aleksander Skrzypiński, wracamy po przerwie. Rozmawialiśmy o orzeczeniu TSUE w sprawie kredytów w złotych. Chodziło o WIBOR. No a jak to orzeczenie może wpłynąć na toczące się już sprawy o WIBOR? Czy sądy będą na przykład sprawę przeciągały, czekając do kolejnego orzeczenia TSUE? Czy może jednak będą oddalały sprawy? I w którą stronę to się może potoczyć?
Myślę, że co sąd, to obyczaj. W tym przypadku również, oprócz tych wszystkich okoliczności, o których powiedziałem, pewną wskazówką będą procedury i wzory konkretnych banków. Każdy z tych banków stosuje własne procedury, własne wzory umów i formularzy. I to może być bardzo istotne. Bierzemy pod uwagę również taką sytuację, że jeżeli linia orzecznicza zacznie się w jakiś sposób zmieniać, to efektem tego może być taka masowa akcja propozycji ugodowych ze strony banków. Czyli nikt nie będzie czekał dalej, tylko będą próby zmiany zapisów umowy. One będą, powiedzmy, umiarkowanie korzystne.
Czyli tak jak to było w przypadku kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich, czy w ogóle walutowych.
Na początku te ugody frankowe nie były ugodami, moim zdaniem, tylko były próbami zarobienia podwójnie. I w związku z tym myślę, że w tym przypadku to już kredytobiorcy się nauczyli i banki również wiedzą, że się ci kredytobiorcy nauczyli, więc te propozycje ugodowe nie byłyby, myślę, tak jednostronne. Ja muszę powiedzieć, że brałem udział w dwóch takich sprawach, w których taką ugodę zawarto. I tak jak się mówi, że dobra ugoda to jest taka, w której obie strony wychodzą trochę niezadowolone, tak miałem wrażenie, że w tych sprawach dwóch obie strony były zadowolone.
Co by pan radził kredytobiorcom, którzy jeszcze nie zdecydowali, żeby pójść do sądu w sprawie WIBOR-u, czy zaczekać na kolejne orzeczenie TSUE? Na co powinny zwracać uwagę w pozwie na przykład?
Powiem tak, wszystko zależy od tego, jak to wygląda w konkretnej sprawie. Po drugie, na ile taki kredytobiorca chce zaryzykować. To już nie jest tak duże ryzyko, jak na początku ten wyrok, tak jak powiedziałem, wyrok TSUE z 12 lutego poprawił sytuację kredytobiorców, ale to nie jest jeszcze taka sytuacja jak w kredytach frankowych, gdzie i kredytobiorcy, i sądy mieli taką, czy mają taką drogę jak po sznurku trochę już. Orzecznictwo jest ustalone, jest bardzo niewielu sędziów, którzy orzekają inaczej. Natomiast tutaj myślę, że na początku będzie tak, że w każdym sądzie to będzie troszkę inaczej wyglądać. Tu mogę uchylić trochę rąbka tajemnicy, że w każdym sądzie, często w wydziale, to sędziowie również razem siadają, omawiają tematy. Niektórzy nazywają to wigilią. No i po jakimś czasie wyrabiają sobie wspólne jakieś stanowisko, na podstawie którego potem starają się jednolicie orzekać.
A to tyle na temat WIBOR-u. Pewnie do tematu wrócimy po tym drugim orzeczeniu TSUE. A w jakiej sytuacji są dziś frankowicze, jeśli chodzi o spory z bankami? Jak to wygląda?
No myślę, że frankowicze są już w bardzo, bardzo dobrej sytuacji. Są nieliczne przypadki, w których jest jakieś niewielkie ryzyko przegranej, ale w tej chwili to jest tylko kwestia warunków, na jakich uda się zakończyć sprawę, czy to ugodowo, czy to w wyniku procesu sądowego. Pojawiły się troszkę nowe okoliczności związane z odsetkami.
No właśnie.
Tutaj mówimy o tak zwanym prawie zatrzymania.
I o co chodzi w tym,
chodzi
panie
radco? O to, że według niektórych można dokonać swego rodzaju potrącenia w trakcie procesu. W związku z tym te odsetki, które dotychczas zgodnie z teorią dwóch kondycji zawsze były należne i były naliczane stale przez czas trwania procesu sądowego, tak teraz może się okazać, że w ogóle będą nienależne. Natomiast my składamy w takich sprawach apelacje i jak dotychczas wygrywamy.
No właśnie, mówi się, że frankowicze wygrywają ponad 95% spraw, a jak z bankami walczą do końca? Czy częściej dochodzi do ugód? Czy też banki uparcie idą do drugiej instancji, nawet wiedząc, że najpewniej przegrają?
Sprawa się zmienia z obu stron. I ze strony banków, i ze strony frankowiczów. Czasami coraz częściej otrzymujemy informację, że bank nie będzie wnosił apelacji i w związku z tym chce po prostu się rozliczyć zgodnie z wyrokiem. Z drugiej strony, jeżeli nawet nasz klient wygra sprawę w pierwszej instancji, praktycznie jest niewielka szansa przegranej w drugiej instancji, to mimo to potrafi przyjąć, czasem chce przyjąć propozycję ugodową, bo niestety czas oczekiwania na rozpatrzenie apelacji to jest 2 lata. Tak. W związku z tym, jeżeli komuś bardziej zależy na czasie niż na pieniądzach, woli to załatwić jednak ugodowo, zrezygnować z części odsetek, a czasem nawet z całości i sprawę zakończyć.
A o co chodzi z wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału? Banki straszyły klientów ogromnymi pozwami za to, że klient obracał ich pieniędzmi przez lata, tak to traktowały. No i tutaj też było orzeczenie TSUE. Czy ostatecznie to orzeczenie zamknęło bankom drogę do straszenia takiego konsumentów i co z tego wynika?
No i ja powiedziałbym, że całkowicie tak. Ale to nie znaczy, że banki pozwów nie składają nadal i nie składały. Banki to są korporacje. Wiadomo, że w korporacjach zawsze ktoś musi być odpowiedzialny. Nawet jeżeli szanse są niewielkie, ale procedur należało dochować, to nikt nie chce być odpowiedzialny za niedochowanie procedur, nawet jeśli one przyniosłyby straty.
Czyli konsumenci nie powinni się zrażać takimi argumentami banków, tylko po prostu składać te pozwy i robić swoje.
Dokładnie tak i nie powinni się przerażać jakimiś pozwami za korzystanie z kapitału, bo z tego co wiem, to owszem były chyba 2 orzeczenia, które, czy nawet 3, które zasądzały na rzecz banku jakieś kwoty, natomiast nie są prawomocne i myślę, że zostaną uchylone.
Panie radco, a co jeszcze na koniec, co z osobami, które mają kredyty w innych walutach niż frank szwajcarski? Mamy euro, w jenach, to chociaż te jenowe to chyba już nawet w większości zostały pospłacane, mi się wydaje. Ale czy wyroki dotyczące franków automatycznie przykładają się na sytuację też osób, które mają te kredyty w innych walutach niż franki? Czy sytuacja tych osób jest trudniejsza?
Praktycznie tak, 1:1. Kredyty walutowe były udzielane w Polsce w 4 walutach. Frank, który był najbardziej popularny, potem euro, dolar amerykański, na końcu jen. Tych kredytów jenowych było mało, ale również też były.
Kredytobiorcy otrzymali dzisiaj sporo wartościowych informacji, a moim i Państwa gościem był dziś Aleksander Skrzypiński, radca prawny z Kancelarii Seneca. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.